Radio Kraków Kultura na co dzień. A dzisiaj, szanowni państwo, będziemy rozmawiać o artyście, nie tak bardzo znanym jak inni artyści, ale też właściwie, kiedy myślę sobie o wieku XVIII w Krakowie, to, przepraszam za kolokwializm, do końca nie wiem, co myśleć. I myślę, że to jest taki moment, w którym znajduje się wielu z nas, bo co my wiemy, i to już jest pytanie do gościa, który uśmiecha się z zrozumieniem, co my wiemy o sztuce XVIII wieku, co my wiemy o artystach, którzy tworzyli w tym czasie Kraków. I teraz chciałabym bardzo serdecznie przywitać, jest z nami pani Natalia Koziara-Ochenduszko. Dzień dobry, witam. Z Zamku Królewskiego na Wawelu, gdzie aż do połowy maja, czy do końca maja, nieomal, do połowy oglądać można wystawę zatytułowaną Mistrzostwo Rysunku, Andrzej Radwański. Może przytoczę daty jego życia, będziemy chyba je przytaczać i przypominać kilka razy, 1711-1762. Jest piękna wystawa. Polecam i gorąco rekomenduję, nie tylko jeśli państwo lubią papier, to jeden z najszlachetniejszych materiałów przecież, ale no, jeśli właśnie interesuje państwa historia i sztuka przez duże S, wspaniały warsztat, jak to się stało, że właściwie nic nie wiemy o Andrzeju Radwańskim? Jest wystawa, są zbiory, no i właściwie jest odkrycie na Wawelu. No nie... Przepraszam, dużo pytań, dużo tych wątków się pojawia, ale... No, myślę, że musimy z godnością wyjść z tej niewiedzy.
Tak, to tak jak pani powiedziała, niestety mówiąc o sztuce Krakowa, mówimy bardzo często o sztuce gotyckiej, sztuce renesansowej, bardzo często o sztuce, powiedzmy, wczesno-barokowej. Tomaszu Dolabelli, niedawno była wystawa na Zamku Królewskim w Warszawie. Później od razu niestety przeskakujemy do tego wieku XIX, oczywiście, gdzie mieliśmy wspaniałych artystów, Jana Matejkę, czy później Wyspiańskiego.
I wydaje nam się, że wszystko wiemy.
Tak, i zapominamy o tym, że w XVIII wieku, co prawda, Kraków już bardzo podupadły gospodarczo i troszeczkę tak jakby niekonkurujący z rosnącą w taką potęgę, jeżeli chodzi o sztukę i ogólnie dwór królewski Warszawy, traci na znaczeniu. Ale jednak w Krakowie w XVIII wieku dalej bardzo prężnie działają fundacje magnackie, fundacje kościelne. I tutaj właśnie mamy artystę, który całą swoją karierę w zasadzie związany był z Krakowem i de facto w tym od lat 30., 40. wieku XVIII warunkowo to, jak wyglądały wnętrza krakowskich świątyń. To znaczy Radwański urodził się, tak jak pani powiedziała, w 1711 roku, ale już w wieku, nie urodził się w Krakowie, urodził się w takiej malutkiej wiosce Biała w obecnym województwie świętokrzyskim, ale już w wieku 12 lat trafił pod opiekę klasztoru pijarów krakowskich, którzy od początku tak jakby założyli, że wykształcą go na malarza.
Czyli musiał mieć zadatki, prawda? Bo to tak. Chyba nie był tylko koncept, ale jednak pewne podstawy.
Tak, też mi się tak wydaje, no musiał mieć zadatki, on zostaje wysłany do PR-ów, gdzie opiekuje się nim ojciec Hieronim, znany z imienia, i on go wysyła do miejscowego malarza, który go uczy przez 2,5 roku. Tutaj też jest taka zabawna rzecz, bo po Radwańskim zachowało się bardzo dużo przekazów archiwalnych, bo on sam bardzo dużo też pisał. Mhm. I tutaj wiemy rzeczywiście, że
Jeszcze na dodatek mamy to, bo zwykle nic nie wiemy i właściwie historyk sztuki jest trochę detektywem, prawda? Tak. A tutaj, proszę bardzo, wszystko.
Tak, to znaczy...
Wszystko, wiele. Nie mało jak na XVIII wiek.
Tak, praca detektywistyczna polegała na znalezieniu tych wszystkich archiwaliów, ale jednak jak one się odnajdują, to rysuje się postać człowieka niezwykłego, którego pijarzy bardzo, nawet jak on miał te już powiedzmy 14 lat, bardzo poważali, bo oni do niego mówili, że on już jest prawie jak Apelles i powinien...
Grecki malarz, no właściwie taki symbol sztuki malarskiej, tak. Właśnie.
Więc oni mieli do niego dość przyjazne podejście i
do
właśnie...
tego stopnia, że nie chcieli go wypuścić.
Tak. I właśnie po tym szczęśliwie dla Radwańskiego, po tej wstępnej edukacji do Krakowa przyjeżdża Franciszek Eckstein z Brna, który jest malarzem pod który podpisał kontrakt z PR-ami na dekorację monumentalną, którą zresztą wykonał w 1935 roku całe wnętrze kościoła PR-ów, to jest malowidło Ecksteina właśnie, ale on w 1927 roku zabiera Radwańskiego ze sobą. Oczywiście PR-zy płacą za tę edukację, ale Radwański wyjeżdża na 4 lata w podróż, prawdopodobnie z warsztatem Ecksteina przemieszcza się po Morawach, później osiadają w Brnie.
Czyli taka naturalna akademia, prawda? Tak. Dzisiaj nas może dziwią trochę te podróże, ale oni wszyscy tak podróżowali. Tak, często zatrzymywali się w miastach takich jak Wilno na przykład. I też tam mamy ten wspaniały barok zrobiony przez bardzo konkretnego przecież artystę. Tak. I jak rozumiem, ta wyprawa trochę przyczyniła się do jego warsztatu, prawda? No tak. Właściwie czego mógł nauczyć się w Krakowie? Działały świetne szkoły cechowe.
Tak, tak. To znaczy w Krakowie mógł się uczyć, ale na pewno nie przyniosłoby mu później to takiego splendoru i późniejszych zleceń, bo nauka u dobrego mistrza zawsze warunkowała, właśnie tak jak w dobrej szkole, zawsze warunkowała to, że później pojawiali się zleceniodawcy. No tutaj Radwański właśnie przez to, że PR-zy zapłacili za jego edukację, był związany z zakonem i oni go właśnie, tak jak tu pani wspomniała, troszkę później nie chcieli wypuścić. On toczył z nimi spory listowne po tym, jak postanowił się ożenić, bo oni bardzo nie chcieli zgodzić się na to. Więc no tutaj malarz był z nimi związany w latach właśnie 30. i to między innymi wtedy po powrocie wykonał na ich zlecenie dekorację kościoła dolnego w kościele PR-u właśnie w Krakowie. Ona była niedawno odkryta, bo uchodziła.
Zaraz do niej przejdziemy. Myślę, że osobno do niej przejdziemy. Dobrze. Można powiedzieć, że to taki jego opus magnum w Krakowie, właśnie PR-zy, ta dolna kaplica.
To znaczy opus, to była pierwsza praca. Opus magnum to na pewno był kościół mariacki, niestety.
Jeszcze mówię, tak, oczywiście.
I zamówienia księdza Jacka Augustyna Łopackiego, które spowodowały, bo po powrocie Radwański nie zamieszkał od razu w Krakowie, tylko w Jędrzejowie. I wtedy jego takim największym zleceniem był kościół Cystersów w Jędrzejowie, całe wnętrze. Do tej pory zachowane, tylko poddane licznym konserwacjom już od XIX wieku i niestety ono utraciło swój pierwotny charakter tej ręki i tej maniery malarza.
No, ale w dobrym słowa tak, tego rozumiemy.
Tak, bardzo dobrym.
Bo dzisiaj to znaczy co innego, a jednak my się tą manierą cieszymy, prawda?
Tak.
Podziwiamy ją na wystawie.
Zresztą. Tak, bo w rysunkach to na szczęście widać, w malowidłach monumentalnych niestety uległo już zatarciu.
Tak, wrócimy do tych poszczególnych realizacji, bo tak łatwo tutaj się nie pogodzimy ze znikaniem pewnych dzieł, no i właśnie z tym się będziemy cieszyć, że one jednak trochę są. Ja bym chciała wrócić teraz jeszcze na moment w tej części audycji do początku naszej rozmowy. XVIII wiek i tak sądzę, to pewnie państwo też wiedzą i rozumieją, jak istotny był wpływ nie tylko wielkiej historii, tej przez duże H, ale też historii ekonomicznej, historii gospodarczej, utraty stołeczności Krakowa. Tak. Właściwie trochę się dziwimy, dlaczego zapomniany, ale też z drugiej strony no, Kraków przestał być tym centrum świata naszego na chwilę.
Tak, oczywiście, tylko że tutaj, jeżeli chodzi o Radwańskiego, wydaje mi się, że to nawet nie miało takiego znaczenia, bo on jednak był malarzem, co jest takim drobnym motywem w jego życiu, ale jednak którego nawet król zauważył w którymś momencie, bo on na polecenie
Augusta... Ten król, którego tutaj nie było.
On na polecenie Augusta III wyjechał do Drezna, żeby tam obmalować teatron przy zamku,
zachowało pałacu. Zachowało się czy nie?
Właśnie nie, bo on tam już po miesiącu pracy został, on to o tym pisze, awizowany i odesłany z powrotem do Krakowa. On tam daje taką piękną wstawkę, że może dlatego, że Polak, bo też należy pamiętać, że polscy malarze na dworze Augusta III nie cieszyli się zbyt dużym uznaniem. No tutaj największy kazus Szymona Czechowicza, który nigdy malarzem królewskim nie był, był w zasadzie najbardziej takim płodnym, jeżeli chodzi o malarstwo sztalugowe, malarzem Rzeczypospolitej.
Tak, płodnym i wybitnym, wykształconym w Rzymie, więc to wszystko się składa w jakiś tutaj bardzo pełny wizerunek wybitnego artysty.
Tak, więc tu samo to zlecenie dla Radwańskiego było dość niezwykłe, więc on jednak był znany właśnie na tych terenach, ale no niestety miał bardzo dużego pecha, co właśnie, tak jak już zaczęłam wspominać, jego malowidła po prostu monumentalne się nie zachowały. zachowały do naszych czasów, albo zachowały się w bardzo szczątkowym stopniu. No i tutaj właśnie Radwański, który sam był bardzo czuły na sztukę miasta. Tutaj też nie należy tego pomijać, bo to też jest bardzo, bardzo ciekawy motyw tego, co on pisał. On sam w połowie XVIII wieku miał zamiar wydać książkę z rycinami przedstawiającymi najważniejsze zabytki Krakowa. Więc to też pokazuje jego takie ambicje i ambicje intelektualne.
To byłby rarytas, prawda,
tak,
dzisiaj.
On sam
krakowianistów i nie tylko.
Tak, ale to dokładnie to napisał Radwański, że to byłaby taka książka, którą każdy miłośnik miasta chciałby mieć, więc tak jakby był na to bardzo, bardzo czuły. No i niestety właśnie tworząc tę wystawę, to był mój taki troszeczkę priorytet, żeby przywrócić nazwisko malarza, który rzeczywiście był stąd, był malarzem krakowskim, bo my tutaj też mówiąc o XVIII wieku właśnie wspominamy Czechowicza, Kuncego, wielkie fundacje architektoniczne, czyli kościół jeszcze w XVII wieku, ale świętej Anny, kościół świętych Piotra i Pawła, później kościół też Piarów oczywiście, ale też bonifratrów, misjonarzy, bonifratrów, tak, czyli wcześniejszy trynitarzy, tak, czyli w tym Krakowie się dzieje i o tym mówimy początkowo, ale oczywiście mówimy, ale już o tym malarstwie monumentalnym, które de facto warunkowało to, jak te świątynie wyglądały, jaki był ich ostateczny wyraz, przestajemy mówić, kiedy nie jest to nazwisko napływowe. Zapominamy o tym, co tu się działo i że działał bardzo prężnie cech malarzy krakowskich i Radwański był tym malarzem cechowym, który rzeczywiście zmonopolizował malarstwo monumentalne.
Tak, to jest absolutnie wątek, od którego może rozpoczniemy drugą część naszej rozmowy. Słowo cech to wyrażenie i system organizacji pracy artystów w owych czasach. No, mówimy cech, myślimy raczej o średniowieczu. Tu mamy już XVIII wiek, musimy to wszystko rozwikłać. Bardzo dziękuję za tę część rozmowy. Wracamy za chwilę. Mistrzostwo rysunku Andrzej Radwański. To jest nasz dzisiejszy temat.
Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.
No, z całą pewnością nie na co dzień rozmawiamy o Andrzeju Radwańskim, zapomnianym krakowskim artyście XVIII-wiecznym. Co potwierdza ze zrozumieniem, znowu uśmiechając się, kuratorka wystawy w Zamku Królewskim na Wawelu, Natalia Koziara-Ohenduszko, Mistrzostwo Rysunku. O warsztacie jeszcze chwilę sobie porozmawiamy, o tym warsztacie odnoszącym się do umiejętności artysty, ale teraz porozmawiajmy o tym większym warsztacie. Kilka razy pojawił się taki termin malarz cechowy, artysta cechowy. Właściwie co to oznacza? Jakimi regułami rządził się ówczesny świat sztuki? No, my go właśnie pojmujemy tak w sposób, mam wrażenie, albo średniowieczny, albo XIX-wieczny, że artysta albo jest tym kapłanem, już kapłanem sztuki XIX-wiecznym, albo podlega bardzo surowym regułom takiego średniowiecznego warsztatu. XVIII wiek to był jakiś moment przejściowy, czy może jednak ciągle pod wpływem tego systemu średniowiecznego? Jak to wyglądało?
To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ w XVIII wieku, szczególnie wśród malarzy cechowych krakowskich, pojawia się pewna zmiana. Oczywiście cech już od średniowiecza działa w Krakowie prężnie w XVI-XVII wieku, dostając nowe statuty i przywileje od króla. W XVIII wieku oczywiście ta struktura dalej jest taka sama. Są mistrzowie, którzy kształcą swoich uczniów.
System licencji, prawda?
Tak.
Przecież niełatwo było się wykształcić, dostać.
Tak, trzeba było się dostać. Tutaj, jeżeli chodzi, każdy cech w każdym mieście rządził się swoimi prawami. My też często bardzo przekładamy te struktury, że trzeba oddać swoją tak jakby pracę mistrzowską i dopiero można samodzielnie malować. W Krakowie ten problem jest na szczęście, szczęśliwie teraz w ostatnich latach badany. I tutaj oczywiście wcześniej już pojawiały się przyczynki do tego, ale tutaj pani Katarzyna Chrzanowska pisze teraz pracę doktorską na ten temat I wychodzi na to, że w Krakowie po prostu trzeba było opłacać swoją edukację, oczywiście podlegając poszczególnym mistrzom, którzy zajmowali się różnymi rzeczami, bo to nie jest tak, że malarz cechowy zajmował się tylko i wyłącznie przez nas rozumianym malarstwem sztalugowym czy monumentalnym, ale też byli...
Czyli tym, co jest na ścianach, tak przybliżając.
Tak, ale byli też pozłotnicy, którzy po prostu złocili elementy rzeźb czy obrazów, czy malarze po prostu stricte, tacy jakbyśmy teraz powiedzieli domowi, którzy malowali po prostu wnętrza kamienic, na przykład pobielali te ściany, tak jak jest to teraz. Więc ten cech naprawdę był dość złożoną strukturą. I tutaj w połowie XVIII wieku w Krakowie, tak jakby malarze cechowi dorastają do tego, że oni nie chcą już być tylko i wyłącznie rzemieślnikami.
Świat się zmienia
i tutaj to jest...
Oświecenie u bram, chociaż u nas to do pewnego stopnia zafunkcjonowało.
Tak, ale już czasy...
No, tak, byliśmy w Europie bez wątpienia.
Tak, ale już czasy saskie troszeczkę tego oświecenia do Polski przyniosły, ale tutaj w Krakowie właśnie, i to bardzo często powtarza się w literaturze a propos Radwańskiego i cechu, to właśnie Radwański miał być takim punktem, który troszeczkę dał do myślenia innym malarzom i to też jest o tyle zabawne, że w połowie wieku malarze występują do Akademii Krakowskiej z prośbą o przyjęcie ich pod swoją opiekę. Oni chcą być akademikami. I tutaj rzeczywiście na drodze różnych przywilejów i dokumentów udaje się to im w końcu uzyskać i zostaje ponad 20 malarzy wpisanych do tak zwanych ksiąg akademickich. I to jest też o tyle właśnie zabawne, że Radwańskiego w tej pierwszej puli nie ma, a z tego względu, że on wtedy jest właśnie w Dreźnie. I później jak wraca, to się wpisuje, on też w swoich dziennikach pisze, że dzisiaj złożyłem swój jurnament do Akademii. I właśnie ta niezwykła sytuacja malarzy krakowskich pozwala im też w końcu tak jakby zorganizować pracę cechu troszeczkę inaczej. Tam zaczynają być pisane obowiązkowe lekcje rysunku, studia rzeźb, to też wiemy właśnie z archiwaliów, które się zachowały. I też jest... fajna rzecz taka, że są zachowane już XVIII-wieczne plany w ogóle stworzenia pierwszej akademii. Tutaj mamy oczywiście...
Zresztą powstanie już w XIX wieku, więc właściwie podwaliny powstały.
Tak, podwaliny już były w XVIII wieku, więc i tutaj ci malarze, którzy się wyzwalają, oczywiście dalej pracują w ten sposób, czyli cechowy, tylko niektórzy mają możliwość pracy tak na pełne zlecenia, niektórzy po prostu uczniowie pracują ze swoimi mistrzami. I tutaj też jest o tyle ważne to, że nawet wtedy w XVIII wieku wśród malarzy cechowych w Krakowie bardzo rzadko pojawia się osoba, która maluje właśnie malowidła monumentalne. I tutaj, tak jak już mówiłam, Radwański to w pewien sposób monopolizuje też zapewne właśnie swoim wykształceniem u wielkiego malarza morawskiego, czyli Franciszka Ecksteina, który był w Krakowie rozpoznawalny. Więc tutaj też te wszystkie, powiedzmy, możliwości tych malarzy, no były, tak jak pani powiedziała, bardzo skodyfikowane. I to nie byli ci wolni od trosk i malujący to, co chcą artyści, tak jak to się nam wydaje, myśląc właśnie w sposób XIX-wieczny, tylko to byli artyści, którzy dostawali konkretne zlecenia od konkretnych osób. Bardzo często było wyznaczone nawet to, jakich kolorów powinni użyć w swoich pracach, więc tak jakby nie mieli tej wolnej woli takiej malarskiej.
Trochę dzisiaj jak projektanci, z jednej strony artyści, z drugiej bardzo też podlegający rozmaitym potrzebom, wskazaniom, zamówieniom.
No tak jak projekt wystawy, tak jak tutaj też mieliśmy przecież projektantów, którzy musieli się dostosować do tego materiału, z którym pracują, i do wszystkich uwag kuratora, który też chciał przedstawić mimo wszystko swoją merytoryczną wizję.
Tak, tak, o tym zaraz porozmawiamy, bo wystawa jest też bardzo ciekawie zaaranżowana. Być może państwo, słysząc naszą rozmowę, trochę się niepokoją, rysunek, ale co, czyli coś na ścianach tam i nuda. A to jest właściwie częściowo też wystawa instalacja, ale przejdziemy do tego tematu. Wrócimy do Andrzeja Radwańskiego. Już myślę, że wyłania się ten obraz funkcjonowania sztuki i artystów w XVIII wieku, czyli musiał być, no, nazywając to współczesnym językiem, sponsor, mecenas, żeby artysta cechowy mógł rozwinąć skrzydła. I tutaj jednoznacznie kojarzymy Andrzeja Radwańskiego z PR-ami krakowskimi. I pierwsza jego duża realizacja to Kościół PR-ów krakowskich. I teraz Właściwie zanim przyjrzymy się temu, co się zachowało na ścianach, to takie pytanie, a co z malarstwem sztalugowym? Bo powołam się na wystawę Szymona Czechowicza w Muzeum Narodowym w Krakowie. Oczywiście ta narracja o monumentalnych realizacjach towarzyszyła tej ekspozycji, ale też z drugiej strony mnóstwo rzeczy po prostu przyjechało namalowanych na płótnie.
Tak, no Czechowicz był troszeczkę innym malarzem. Czechowicz był skupiony właśnie głównie na malarstwie sztalugowym. I rysunku.
No
i też na podstawie jego projektów powstawały grafiki, ale nie znamy żadnej monumentalnej realizacji Czechowicza.
Ale wiemy, że pracował? No,
nie
wiemy.
I tutaj to
jest ta różnica.
Tak, to była nasza wielka zagwozdka oczywiście osób, które się zajmują Czechowiczem. I rzeczywiście Czechowicz był malarzem, który też miał zupełnie inne wykształcenie niż Radwański. On miał rzymskie wykształcenie w Akademii Świętego Łukasza i tutaj też to, na czym się skupił i na co była podaż, można powiedzieć, tak, w Krakowie, w Rzeczypospolitej, bo Czechowicz w zasadzie pracował wszędzie, to była zupełnie inna rzecz. Radwański był artystą, który właśnie wykształcony u Ecksteina skupiał się głównie na malowidłach, tak jakby te u niego chcieli zamawiać, ale oczywiście tworzył też malowidła sztalugowe, malowidła na płótnie. One też oczywiście szczątkowo zachowały się i teraz też bardzo często można odkryć jakiegoś
za szafą gdzieś
Radwańskiego.
To jest taka ta legenda, tak, księdza proboszcza gdzieś, nagle odkrycie, przyjeżdża pani historyczka sztuki.
Tak, no to troszkę tak wygląda.
To tutaj przypadek El Greca, prawda? Oczywiście tak, upraszczam to, no ale wszystko jest możliwe.
Tak, ale oczywiście, tylko tutaj też właśnie te malowidła sztalugowe też nie miały szczęścia. To znaczy one w dużym stopniu właśnie były w kościołach i klasztorach i no jak im bardziej nazwisko malarza popada w zapomnienie, tym mniej skupia się na tych dziełach, często po prostu zapominając, kto je namalował. Szczególnie teraz mam XXI wiek, a to jednak te 300 lat wcześniej i tak jakby, o ile nie jest to nikt taki naprawdę znany, to po prostu się to pomija. I dlatego ten Radwański rzeczywiście, tak jak jest to teraz już, co mogę zdradzić z rysunkami, ten Radwański zaczyna mi coraz bardziej się jeszcze pojawiać. Ja już odkąd pojawiła się wystawa, mam kolejne 5 rysunków rozpoznanych i właśnie ta wystawa też temu, powiem szczerze, sprzyja, że nagle ludzie zaczynają zwracać uwagę na coś, co wcześniej patrzyli, ale tego nie dostrzegali.
Otóż to, czyli jest jakiś rodzaj efektu śnieżnej kuli, to jest wspaniałe. Dobrze, no to teraz pędzimy do PR-ów. Może coś w Bazylice Maryjackiej się uda znaleźć, a może nie. Jak to wyglądało? Kiedy to było? Dokładnie w którym roku?
To znaczy Radwański, wracając po swojej podróży, był zobowiązany przez PR-ów, że dalej będzie wykonywał dla nich pracę i tak jakby oddając te
miał środki. Kontrakt po prostu. Oni płacili za jego edukację.
Tak, on można powiedzieć, że to był troszkę taki cyrograf, co później mu wyszło, bo PR-zy też bardzo skrzętnie się zabezpieczyli, żeby on później tak jakby nie wyfrunął z tego gniazda, którego
zdumiewające, jakbyśmy mówiły o pewnych zjawiskach w XXI wieku.
Tak, tak. I właśnie wracając, tak jak powiedziałam, osiedlił się w Jędrzejowie, ale cały czas wykonywał zlecenia dla PR-ów. I to jest dość ciekawa rzecz, bo ostatnio, właśnie w ostatnich latach w krypcie dolnej, to znaczy w kościele dolnym, czyli krypcie kościoła, odnaleziono malowidła. Malowidła to są sceny męki pańskiej i o nich jeszcze wtedy tak jakby nie znano przekazu archiwalnego. One zostały oczywiście wykonserwowane, częściowo rekonstruowane. Ja badając teraz kolejne partie materiału archiwalnego, dokładnie znalazłam zapis, że one powstały w latach 1735-39. To się tak rozkłada, ale on pewnie to kilka lat malował, albo szybko to zrobił i po prostu tylko tak sobie zapisał te prace.
Czyli to była duża realizacja.
Tak. To znaczy, to była duża realizacja, moim zdaniem wykonywana stopniowo i on rzeczywiście tam w tych dokumentach, w takim memoriale zawdzięczenia, który sporządził, jak się próbował troszeczkę uniezależnić od PR-u, wylicza właśnie co dla nich zrobił, między innymi to. I to przez lata uchodziło po prostu za zniszczone lub zaginione i też zapomniane, bo to było bardzo duże odkrycie w ostatnich latach, a tutaj patrząc patrząc na to, co Radwański pisał, jednak to było wiadomo, że tam to było. I rzeczywiście to są bardzo, bardzo fajne sceny, to znaczy fajne sceny, tak. Bardzo, bardzo ciekawe.
Z perspektywy oczywiście tak. Historyka sztuki to musi być jakby mocne, tak, że tak. To jest.
Tylko tak jak mówię, no one...
W jakim stopniu zachowane?
To znaczy, ja powiem szczerze, ja nie miałam kontaktu w trakcie konserwacji z PR-ami wtedy. Z tego, co widziałam na zdjęciach, one były tak dość szczątkowo zachowane. Oni na podstawie zebranej ikonografii odtworzyli to i tego, co tam po prostu zostało w zarysie. Więc to jest bardzo ciekawa rzecz, którą warto obejrzeć, no bo to były rzeczy, które właśnie wtedy przynosiły mu rozgłos. I później bardzo dużo zleceń na terenie Małopolski i Kielecczyzny, troszeczkę nie z dala od Krakowa, i przychodzi rok 48, gdzie jednak Radwański został zauważony przez, no można powiedzieć, jedną z najważniejszych postaci, jeżeli chodzi o barokizację Krakowa w XVIII wieku, czyli księdza Jacka Augustyna Łopackiego, prezbitera Kościoła Mariackiego i Katedry Krakowskiej. Więc tutaj nagle zaczynają sypać się zlecenia w najbardziej, powiedzmy, prestiżowym miejscu, czyli tym to tak jak się mówi o kościele jako serce pośrodku ciała, kościele mariackim. I tutaj bardzo kontrowersyjna już w XVIII wieku decyzja Łopackiego, żeby zrobić barokową aranżację wnętrza kościoła.
I tu postawimy kropkę, bo zaczyna to brzmieć tak sensacyjnie nawet, więc mała pauza nam się przyda z perspektywy pewnej dramaturgii. Wracamy za chwilę.
Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
Radio Kraków Kultura na co dzień. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Natalia Koziara-Ohenduszko z Zamku Królewskiego na Wawelu. Witam ponownie. Mistrzostwo rysunku Andrzej Radwański 1711-1762. Przepiękna wystawa rysunku i teraz już za chwilę będziemy Państwa zapraszać. No to teraz czy za chwilę? Jednak za chwilę. Bo najpierw musimy zatrzymać się w Bazylice Maryjackiej, gdzie artysta, XVIII-wieczny twórca, który jest dzisiaj bohaterem naszej rozmowy, stworzył, no, jeśli chodzi o rangę, to pewnie najważniejsze swoje dzieło, czy jedno z najważniejszych.
Tak, jedno z najważniejszych, to tak jak wspomniałam przed przerwą, Radwański został w 48 roku, w 1742 roku zatrudniony przez księdza Jacka Augustyna Łopackiego i można to tak rozłożyć na...
Takiego spiritus movens tej barokizacji w Krakowie, prawda? Tak, musimy wiedzieć, jakie to są czasy, duch kontrreformacji, no, dzieje się.
Tak, dzieje się. Łopacki działa bardzo aktywnie i bardzo dużo, bo on też wprowadza nowe już barokowe wyposażenie do wnętrza kościoła, ale też właśnie malowidła monumentalne. Ja tutaj też powiem Państwu, intencjonalnie nie używam słowa freski, bo to też troszeczkę inna technika była i tutaj, jeżeli chodzi o XVIII-wieczne malarstwo krakowskie, głównie możemy mówić o malaturach czy malowidłach monumentalnych.
Dziękuję za to zwrócenie uwagi. Nie szarżowałam z freskami, ale byłam blisko. Czyli kwestia techniki. Znowu.
Tak, tak, ale to bardzo, bardzo często się pojawia, można powiedzieć, taki troszeczkę terminologiczny błąd, no bo freski jednak są malowane na mokrym tynku, a tutaj głównie te malowidła powstają na suchym tynku i to już jest...
I dlatego być może problemy te konserwatorskie.
Też, to jest te po prostu, to też zupełnie inaczej, można powiedzieć, się starzeje. I tutaj właśnie rok po roku Radwański zostaje zatrudniany, czy nawet miesiąc po miesiącu, możemy powiedzieć, do malowania wnętrz wszystkich kaplic w kościele, ale też całej nawy głównej, prezbiterium, więc de facto cały kościół mariacki w tych czasach Łopackiego był wymalowany przez Radwańskiego.
Się zatrzymajmy przez chwilę, bo właściwie myślimy o kościele mariackim i widzimy, wiadomo co widzimy.
Tak.
Jan Matejko, Stanisław Wyspiański, tak. Józef Mehofer, czyli po prostu kościół wyglądał zupełnie inaczej.
Zupełnie inaczej i tutaj właśnie ja też może zdradzę Państwu, na samej ekspozycji jest tylko jeden obraz olejny, to znaczy to jest obraz XIX-wieczny, przepraszam, i to jest autorstwa Saturnina Świeżyńskiego, obraz pokazujący wnętrze kościoła mariackiego jeszcze przed regotycyzacją, która się odbyła pod koniec XIX stulecia właśnie.
Na szczęście był taki zwyczaj, że te wnętrza chętnie malowano, prawda?
Tak, oczywiście zachowało się jeszcze
Malowano na obrazach.
Tak, zachowało się jeszcze troszeczkę takiej, powiedzmy, inwentaryzatorskiej ikonografii kościoła mariackiego, ale na tym obrazie rzeczywiście patrząc na tę nawę główną, ja tutaj jak mam oprowadzania kuratorskie, to jest najczęstsze pytanie, dlaczego ten obraz, a jak już ludziom uświadomię to, że jednak to jest to wnętrze i zaczynają dostrzegać te detale nagle.
To robi się tłum przy tym obrazie, tak?
Tak, to nagle zaczyna to być interesujące, bo tam rzeczywiście widać na sklepieniach, oczywiście gotyckich sklepieniach, pewne takie formy, które były właśnie tymi malowidłami Radwańskiego. I tutaj właśnie uświadamiając sobie skalę tej inwestycji Łopackiego, można powiedzieć, czy jego inicjatywy, to było coś ogromnego. I tak jak wspomniałam, już od początku były pewne sprzeciwy, że Łopacki nie powinien tego właśnie serca miasta tak jakby barokizować, bo już wtedy, powiedzmy, uznawano, że ten gotyk to jest taka przynależna część tego kościoła. No i właśnie później na fali tego już w XIX wieku to jest jednak rzecz, która taka najbardziej, można powiedzieć, przykra, jeżeli chodzi o Radwańskiego. Właśnie w kościele mariackim postanowiono wszystko skuć. To znaczy są przekazy, to nawet nie zamalować, oczywiście to mogą być takie bardzo malownicze przekazy XIX-wieczne i może coś jeszcze na tych tynkach jest, czy pod tymi malowidłami XIX-wiecznymi, ale rzeczywiście w prasie XIX-wiecznej pojawiały się takie zdania, że dziś zabrzmiały młoty, zagrzmiały niemalże jak błyskawice.
Więc krótko, była afera w Krakowie, jeśli dobrze rozumiem.
Tak, był. No, tak mi się wydaje, że w XIX wieku to było też tak bardzo, bardzo rozmuchane na fali tego też szukania.
Rozwój prasy, tematy, właśnie.
Tak.
Klikalność.
Tak, i właśnie wtedy te malowidła zamalowano i skuto i Kościół został regotycyzowany.
A jeszcze tak dopytam, a Radwański na jakim podłożu, by tak rzec, pracował? Te gotyckie malowidła były zachowane? Być może świątynia była w bardzo złym stanie.
To znaczy, wydaje mi się, że możliwe, że była. No tutaj trudno jest to jednoznacznie powiedzieć. No tutaj też Radwański miał taką technikę, przynajmniej tak mi się wydaje, bo patrząc z opisów, no tutaj też tak jak mówię, ja nie jestem konserwatorem i trudno mi też tak odnosić się tylko do takiej, powiedzmy.
Tym bardziej, że tego materiału nie ma.
Tak, właśnie.
Jest być może gdzieś.
To znaczy, no jest, ale tak jak mówię, też bardzo przemalowany, no tak jak na przykład w kościele krakowskich Wizytek, gdzie rzeczywiście ta forma tych malowideł Radwańskiego, bo on w 56 roku, 55 został po pożarze kościoła Wizytek zatrudniony przez siostry, przez przełożoną, żeby tak jakby odnowić te wcześniejsze malowidła, jeszcze wykonane przez malarza Trycjusza pod koniec XVII wieku. I domalować część swoich. I oczywiście to po formie się zachowało. Po formie, czyli w tym kształcie, powiedzmy, ikonograficznym i tak jakby te przedstawienia, które tam były, są do tej pory. Tak samo zresztą jak w Jędrzejowie, czy w innych miejscach, których on malował. Bo tutaj ja też może wspomnę, że my tutaj mówimy, skupiamy się na tych głównych rzeczach, ale Radwański, żeby nie być gołosłowną, że zmonopolizował, on pracował właśnie dla kościoła PR-ów mariackiego, dominikanów, franciszkanów, całe wnętrze franciszkańskie przed pożarem Krakowa w połowie XIX wieku. To było malowidła Radwańskiego, kościół Piotra i Pawła, katedra krakowska i można mówić jeszcze.
Katedra krakowska też?
Tak, bo on właśnie jak pracował dla kościoła
Łopackiego,
tak, to został zatrudniony przez Radwański został przez niego zatrudniony do wymalowania na początku kaplicy Maciejowskiego, czyli Matki Boskiej Śnieżnej i tam wiadomo, że w 2 miesiące powstały no nie wiadomo jakiej treści malowidła, bo oczywiście się nie zachowały, ale też na ekspozycji rysunków jest jeden taki bardzo ciekawy szkic, który ja łączę z tym, że jest to projekt do być może niezrealizowanego albo niezachowanego malowidła w Kaplicy Świętokrzyskiej. Więc tutaj.
Całe szczęście, tak myślę sobie. Czyli była zagrożona, jeden z tych najwspanialszych zabytków dawnej kultury.
Tak, ale no tutaj też się właśnie zapomina to, że jednak był bardzo duży, bardzo taki mocno zakrojony plan barokizacji też katedry. Więc tutaj te projekty pewnie powstawały. Oczywiście też tutaj wiem, że jak konserwatorzy pracują w katedrze, to też trafiają na ślady jednak wykonanych malowideł. Ja tu nie będę mówiła, że Radwańskiego, ale że jednak w tym XVIII wieku w katedrze też
działo się.
Działo, więc, Więc tutaj to jest ta zapomniana historia miasta i jego powiedzmy dziejów jego sztuki, a ten XVIII wiek jakby tak się bliżej przyjrzeć jednak pokazuje ten obraz taki bardzo dużej aktywności.
Był spory ruch, rzeczywiście. Tak, no ale w XIX wieku ten ruch był jeszcze większy, no i mamy też wspaniałe zabytki z tego okresu. To wszystko, co jest choćby w kościele marajackim, czy choćby u franciszkanów, to jednak jest właśnie ta kolejna fala. Dobrze, myślę, że do Radwańskiego samego jego postaci będziemy na pewno jeszcze wracać, bo to jest też opowieść właśnie o Krakowie XVIII-wiecznym. Teraz wystawa, najmniej czasu nam zostało, ale myślę, że to też jest temat do powtórki. No właśnie, skoro nie zachowało się malarstwo monumentalne, sztalugowe już zupełnie, no to co pokazywać? Tu się okazuje, że jest ogromny materiał.
Tak, tu jest właśnie ta szczęśliwa sytuacja, to jest ten paradoks Radwańskiego. Nie ma jego malowideł, ale jest materiał archiwalny i są szkice. I to są szkice bardzo ciekawe, one pojawiają się w literaturze na temat Radwańskiego, czy w katalogach, tu między innymi Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich, gdzie one są tylko wymieniane. I ja pamiętam, jak zaczęłam zajmować się Radwańskim, pojechałam obejrzeć te szkice i te Ossolineum i uderzyło mnie to, że w zasadzie, bo też należy pamiętać, że przez to, w jakim stopniu zachowały się malowidła Radwańskiego, on był tak troszeczkę pobłażliwie traktowany przez historyków sztuki. Mówiono o nim, że był malarzem marnym, który w zasadzie był tani, dlatego tyle pracował i tutaj się dużo takich rzeczy pojawiało.
Był stąd, to zawsze jakoś stygmatyzuje, gdyby przyjechał z Włoch, to inaczej by go postrzegano.
Oczywiście. No i tutaj właśnie, jak obejrzałam te rysunki, to znaczy pierwsze, co mnie uderzyło, że one są po prostu bardzo dobre i że z nich w zasadzie nie wyłania się ten malarz taki właśnie, o którym pisali inni.
Rzekoma miernota.
Tak, rzekoma miernota, tylko wyłania się bardzo dobry malarz, który właśnie po prostu miał pecha. I ja już wtedy, to jeszcze była dużo mniej tych rysunków było niż jest na wystawie. Ja już wtedy tak sobie pomyślałam, jeszcze będąc młodą studentką, że fajnie byłoby kiedyś to w Krakowie pokazać, bo to jest w zasadzie bardzo krakowskie, patrząc na te tematy i na to, co on rysował, jak już je rozpoznałam, bo tak jak mówię, one były wymieniane, ale w zasadzie nikt o nich nigdy nie napisał. Później znalazła się oczywiście też w Muzeum Narodowym w Krakowie, jest grupa kilku szkiców i niesamowita rzecz, czyli dziennik, szkicownik z dziennikiem artysty, co jest też ewenementem. Tak, co jest po prostu, powiem szczerze, no bardzo fajną, niesamowitą rzeczą, bo po artystach w zasadzie takie rzeczy, szczególnie XVIII-wiecznych, rzadko się zachowują. No i później pracując u Czartoryskich, jeszcze tam znalazłam kilka kolejnych szkiców i nagle się zrobiła taka dość spora grupa. I jeszcze przed wystawą to były te jedyne rozpoznane szkice Radwańskiego, a teraz mogę powiedzieć, że tak jak już wspominałam, ta grupa się poszerza, bo ludzie też nie wiedzieli, jak historycy sztuki, jak te rysunki wyglądały i nagle pracownicy różnych gabinetów rysunku i grafiki podsyłają mi informacje, czy może to jest też Radwański, więc rzeczywiście wydaje mi się, że może za rok, dwa można by było zrobić właśnie aneks do wystawy. No i tutaj szczęśliwie te rysunki zachowały się w tych instytucjach, które zgodziły się na wypożyczenie.
Tak plus minus, ile ten korpus liczy?
To jest ponad 50 szkiców, tylko tu też może wspomnę, że część rysunków jest dwustronna i nie zawsze mieliśmy możliwość pokazywania ich dwustronnie. Część oczywiście jest pokazywana w ten sposób, ale
można
część jest ukryta i one są opublikowane wszystkie w katalogu oczywiście, więc to też jest bardzo, bardzo ciekawa rzecz, patrząc na samą praktykę malarską Radwańskiego. I w zasadzie te rysunki pokazują nam, jakie były jego realne możliwości jako malarza i wyszło na to, że one były bardzo duże. I tutaj też, jak wspomniałam, te rysunki są bardzo związane z Krakowem, bo tu wracając jeszcze do edukacji akademickiej, malarze, często się powtarza, że malarze powinni ćwiczyć z rzeźb. I tutaj Radwański jako jedyny malarz cechowy rzeczywiście ćwiczył już z rzeźb i to nie byle jakich, bo ze styku Baltazara Fontany w kościele Świętej Anny w Krakowie, co było jednym z takich, można powiedzieć, bardziej spektakularnych odkryć w trakcie mojej pracy. oczywiście wykorzystywał, i to jest jedna z grup rysunków, która jest na ekspozycji. To są przepiękne szkice, w zasadzie inwentaryzatorskie, pokazujące poszczególne elementy wystroju kościoła akademickiego. No kolejna grupa to oczywiście wzory graficzne, bo tutaj jak każdy malarz już od XVII czy nawet od XVI wieku, Radwański też posługiwał się nimi. I też jest to paleta wzorów, które pochodzą od, można powiedzieć, końca XVI do XVIII stulecia. Te wzory są bardzo różne w charakterze, ale bardzo, bardzo ciekawe. I tutaj też anegdot związanych z ich rozpoznawaniem jest bardzo dużo, ale tutaj może wspomnę o jednej, będąc w Rzymie, który bardzo, no, w ogóle nie kojarzy się z Radwańskim, stojąc w kościele Il Gesù, patrząc na wielki ołtarz świętego Ignacego Loyoli, nie mogłam uwierzyć, bo nagle widzę, że to jest przedstawienie świętego, które jest na rysunku Radwańskiego. I skąd? I dopiero później znalazłam grafikę, z której to przejął, więc takie...
No, ale korzysta właściwie z tych nowoczesnych narzędzi, można powiedzieć, prawda? Nie pojechał do Rzymu, ale posiadał reprodukcję, która uświadamiała mu, jak wyglądają najważniejsze kościoły.
Tak, i tak jak się przynosi ta najważniejsza, powiedzmy, sztuka w tamtym czasie. Po prostu wzory graficzne były czymś, tak jak dla nas fotografie, i każdy artysta z nich korzystał. Albo sam je tworzył, albo też po prostu wykorzystywał ten repertuar. Wtedy nie było czegoś takiego jak prawa własności intelektualnej czy artystycznej.
Ani w sztukach wizualnych, ani w teatrze, ani w muzyce. Rozmaite kompilacje również funkcjonowały. To był inny świat, świat sprzed praw autorskich,
tak,
w największym skrócie. No powoli musimy kończyć, jestem bardzo nieszczęśliwa. Myślę, że wrócimy do tej rozmowy, być może spotykając się na samej wystawie, opowiadając Państwu o kolejnych stacjach, sekwencjach. Teraz tak domykając jeszcze temat, dopytałabym, jakie wątki i motywy na tych rysunkach znajdziemy, bo no, właściwie ten związek z kościołem z całą pewnością tę ikonografię determinuje, ale też nie tylko takie rzeczy zobaczymy.
Tak, to tak jak mówiłam, to częściowo są to właśnie przerysy rzeźb, oczywiście religijnych, ale też wzory graficzne warunkowały to, że to były różnego typu przedstawienia. Tu można powiedzieć, że nawet pojawia się postać Kopernika, która była dość niezwykła, bo skąd Kopernik na XVIII-wiecznym rysunku? A tu nagle się okazuje, że z frontyspisu, czyli pierwszej karty tytułowej książki wybitnego astronoma niemieckiego, którą Radwański musiał po prostu posiadać i sobie przerysować czterech wielkich astronomów. Pojawiają się oczywiście też przedstawienia alegoryczne, oczywiście w mniejszym stopniu, tu też bardzo często przejęte z grafik, między innymi z Glaciusa, po prostu dwa przedstawienia z takiej serii Siedem Bóstw Planetarnych. Radwański to po prostu musiał posiadać wzór graficzny i sobie przerysować, ale też pojawiają się bardzo ciekawe, moim zdaniem, dekoracje, rysunki, które przedstawiają projekty do dekoracji w domach mieszczańskich, bo też nie zapominajmy, tak jak już mówiłam, malarz malował wszędzie, gdzie mu za to zapłacono. Czyli te zlecenia prywatne też spływały na Radwańskiego, więc tematyka rysunków jest oczywiście głównie religijna, ale pojawiają się odstępstwa, które są bardzo ciekawe, bo też pokazują to, że Radwański po prostu bardzo cenił sobie rysunek. I tutaj też właśnie, tak jak już wspomniałam, on pisał i pisał też traktaty o sztuce, czy takie, można powiedzieć, dialogi między rysunkiem a innymi dziedzinami sztuki, wiecznie podkreślając, że to rysunek jest tym, z czego pochodzą te inne dziedziny, malarstwo, rzeźba, architektura, więc był on rzeczywiście dla niego najważniejszy.
No i też ogromna świadomość warsztatu. Tak. To była z jednej strony swoboda ręki, ale z drugiej strony ta ręka była odpowiednio wyedukowana, by efekt powstawał, jaki właśnie powstał. Mistrzostwo rysunku i tu już zupełnie zrozumiały jest tytuł tej wystawy. Andrzej Radwański, 1711-1762. Ta wystawa do połowy maja na Zamku Królewskim na Wawelu. Bardzo Państwu rekomendujemy tę ekspozycję. Wrócimy na pewno do naszej rozmowy. Natalia Koziara-Ohenduszko dzisiaj oprowadzała nas po XVIII-wiecznym Krakowie. Bardzo to było ciekawe. Bardzo dziękuję i do zobaczenia.
Dziękuję Państwu.